Mówi się, że desperacja popycha ludzi do wielu dziwnych czynów. I tak też było ze mną. 11 lat temu postanowiłem zabrać mojego syna na pierwszy w jego życiu koncert. A ci z was, którzy mnie znają, wiecie, że to nie mógł być żaden inny koncert, tylko koncert najlepszego zespołu na świecie, jaki był, jaki jest i jaki jestem przekonany, że będzie, czyli U2. Przyjechali do Polski, ustawili piękną scenę 360. Widziałem na zdjęciach, jak te koncerty wyglądały w innych miastach i pomyślałem sobie, to będzie niezwykła okazja do tego, żeby zabrać mojego 6-letniego syna. Pamiętam, że mój wujek zabrał mnie na koncert, kiedy miałem 7 lat. To było Lady Punk, inne czasy. I pamiętam to do dziś. Pomyślałem sobie, on też to na pewno będzie pamiętał. I wybraliśmy się na koncert. Było nas jeszcze kilka osób. Przyjechaliśmy, tłum ogromny. Idziemy do miejsca, w którym mieliśmy wejść na stadion, to było w Chorzowie. Idziemy podekscytowani, śpiewamy piosenki, wymyślamy sobie, co będzie, która piosenka będzie pierwsza, co się wydarzy podczas New Year's Day, czy będzie biało-czerwona flaga, jak zawsze, czy będą jakieś odniesienia do polskiej rzeczywistości, czy powie coś po polsku. I kiedy tak już stoimy, staliśmy w tłumie ludzi, który podchodził do bramek wejściowych, zdejmuję plecak i nagle patrzę, że moja mała kieszonka, w której trzymałem bilet, jest otwarta. W tej kieszeni brakuje biletów. Spojrzałem na Wojtka, spojrzałem na znajomych, pomyślałem sobie, nie, to niemożliwe. Przeszukałem plecak jeszcze raz, może włożyłem do innej kieszeni. No nie włożyłem. Włożyłem tam, gdzie włożyłem, a ta kieszeń była otwarta i biletów nie było. Stoimy tam pod tym wejściem. Jest późny wieczór, wszystko pozamykane, nie mam żadnej gotówki przy sobie. Myślę sobie, no nic, muszę spróbować znaleźć jakiś bilet. Przyjechaliśmy tyle kilometrów, to przecież nie będziemy tutaj stać pod tym stadionem i myśleć o tym, co się wydarzy. Rozglądam się i patrzę, widzę parę takich osób, one pojawiały się gdzieś tam na bokach. Oczywiście mieli bilety za dużo większe, drugie tyle, które trzeba było dopłacić. No więc podchodzę do jednego takiego człowieka, mówi, że tak, ma bilety, jeszcze dwa, może mieć dla mnie, ale no, tyle i tyle to kosztuje. Złapałem się za głowę, a mój Wojtek popatrzył na mnie w tym momencie i powiedział, i co tato, nie pójdziemy na koncert? Pójdziemy? Nie, nie, oczywiście, że pójdziemy, więc mówię, no jasne, że pójdziemy. I mówię do pana tylko, że kartą zapłacę. On mówi, nie, nie, tylko gotówka. Nie miałem nic gotówki. Pytam się, czy jest jakiś bankomat, a tam w promieniu iluś set metrów nie ma niczego i dopiero jest centrum handlowe i w tym centrum handlowym mówi, że jest jakiś bankomat, może będzie czynny. Więc mówię, niech pan tu będzie, niech pan tu posiedzi, postoi, czeka, ja przybędę na pewno, przybiegnę na pewno. Biegnę, spocony cały, dobiegam do pierwszego bankomatu, do bankomatu, wkładam kartę, bankomat nieczynny. I stoję taki przerażony, myślę sobie, no nie, to jest niemożliwe, to już po prostu wszystko musi być najgorsze. I przychodził pan ochroniarz, pytam go, mówię, proszę pana, czy jest tu gdzieś jeszcze jakiś bankomat? On mówi, jest jeszcze jeden po drugiej stronie tego centrum. No więc ja zjany biegnę na drugą stronę tego centrum, wkładam kartę, wyciągam pieniądze, wyciągam pieniądze, biegnę z powrotem, dopadam do tego człowieka i on ciągle miał te dwa bilety. Daję mu te pieniądze, już nie chcę o niczym więcej myśleć. Biorę Wojtka za rękę i kiedy już kończył grać support na ostatnich dźwiękach zespołu, który grał jako support na początku przed U2, wbiegliśmy na ten koncert. I dlatego na tym zdjęciu, wszyscy myślą, że to jest zdjęcie po koncercie, po tym jak szaleliśmy, ale nie, to jest zdjęcie przed koncertem, kiedy zdziejany wpadłem i po prostu już z niczego nie potrafiłem się cieszyć, tylko z tego, że jesteśmy tam i że na pewno będziemy mogli być na koncercie. To prawda, że desperacja popycha ludzi do wielu dziwnych czynów. Potrafimy zrobić coś, czego normalnie byśmy nie zrobili, nie przepłacilibyśmy za taki koncert, za takie pieniądze. Chociaż jeżeli mnie zapytacie, oczywiście powiem wam, że ten koncert wart był każdych pieniędzy, jak każdy inny koncert U2. A w takich sytuacjach zdajemy sobie sprawę, że nie pozostało nam nic więcej, jak rzucić na szale wszystko, co mamy, żeby osiągnąć swój cel. Wtedy rzeczy wokół nas przestają mieć jakikolwiek znaczenie. Damy się ośmieszyć, zapomnimy o własnej dumie czy szczęściu, a pieniądze przestaną mieć znaczenie. Zwłaszcza kiedy w grę wchodzi życie nasze lub życie naszych bliskich. Wtedy desperacja przyjmuje zupełnie niespotykane oblicze. Paweł Wawrzecki to aktor Teatru Kwadrat i bohater wielu popularnych seriali. I w pewnym momencie Jeżeli ktoś co jakiś czas włączał telewizję, mogliśmy odnieść wrażenie, że Paweł Wawrzecki gra w każdym możliwym serialu, i tym poważniejszym, i tym zupełnie głupawym. Grał w każdej możliwej, w każdym możliwym serialu, który się nawinął. I taką naturalną, naturalnym myśleniem było to, że pewnie jak to aktor, który trafił na żyłę złota, jakim są seriale w polskiej telewizji, pewnie robi wszystko, żeby zarobić łatwo i szybko duże pieniądze. Ludzie śmiali się, że taki wyrwigrosz, że rozmienia swój talent na granie w żałosnych serialach, których tytułów może nawet dzisiaj już nie pamiętamy. Nie śmiali się tylko ci, którzy wiedzieli, że od przedwczesnej śmierci swojej żony Paweł Wawrzecki samotnie opiekował się swoją niepełnosprawną córką. Żeby zarobić dla jej opiekunki, na leczenie, na rehabilitację, grał często w trzech serialach jednocześnie. A w 2005 roku odrzucił propozycję objęcia prestiżowej, aczkolwiek nieporównywalnie gorzej opłacanej posady dyrektora Teatru Kwadrat, z którym związany był od 1979 roku, czyli praktycznie przez całe swoje aktorskie życie. Jako dyrektor byłbym nędzarzem, powiedział. Musiałby zrezygnować z grania w serialach, a to właśnie one dawały mu szansę na zapewnienie córce życia i leczenia na odpowiednim poziomie. Dla niej też zrezygnował praktycznie z życia prywatnego, rozstając się z jedną z najpopularniejszych serialowych aktorek. I słuchając takich historii, kiwamy potakująco głowami, bo większość z nas pewnie postąpiłaby dokładnie tak samo. Zdesperowani rodzice wezmą dodatkową zmianę w pracy, żeby zapewnić swoim dzieciom właściwe utrzymanie lub edukację. Zdesperowani kochankowie będą tłuc się nocnymi pociągami, aby móc spędzić ze sobą choćby kilka godzin. Zdesperowani ludzie zmagający się ze swoją otyłością będą zamieszczać zdjęcia z codziennych treningów w portalach społecznościowych, aby motywować siebie i innych do jeszcze cięższej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów. I wydaje się, że nie ma wielkiej przesady w tym, co powiedział kiedyś Tony Robbins, amerykański mówca motywacyjny, że w życiu potrzebujesz albo inspiracji, albo desperacji. Zwłaszcza kiedy stawką jest życie twoje lub twoich najbliższych. Tamtego dnia przełożony żydowskiej synagogi imieniem Jairos z niecierpliwością przestępował z nogi na nogę. Bo ktoś mu powiedział, że Jezus z Nazaretu udał się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, do Dekapolis, zamieszkanego przez nieżydów, czyli przez pogan. Zdenerwowany chodził przyspieszonym krokiem wzdłuż brzegu jeziora, wypatrując łódki, która miał taką nadzieję, przywiezie tego niezwykłego człowieka z powrotem do Galilei. Wiele o nim słyszał, że głosił Słowo Boże jak nikt inny i że uzdrawiał ludzi z chorób, które uważano za nieuleczalne. Im więcej o tym słyszał, im więcej o nim słyszał, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że być może ten człowiek, ten ktoś, może człowiek, a może ktoś więcej niż człowiek, to jego ostatnia deska ratunku. Bo kiedy Jairos chodził nerwowo po brzegu jeziora, w domu czekała na niego jego umierająca córka. Do tej pory w życiu Jairos radził sobie z problemami. Był w końcu nie byle kim. Był przełożonym żydowskiej synagogi. Znali go wszyscy i on znał każdego. Kiedy trzeba było załatwić jakąś sprawę, Jairos wiedział, do kogo pójść, z kim porozmawiać, za które sznurki pociągnąć, komu szepnąć słowo. Był człowiekiem bogobojnym, a przy tym szanowanym, jeżeli nawet nie z powodu charakteru, bo niewiele o nim wiemy, to przynajmniej z powodu funkcji, którą sprawował. Tym razem jednak doszedł do ściany. Jego 12-letnia córka leżała od jakiegoś czasu chora, a on nie miał już pomysłu, kto lub co mogłoby jej pomóc. 12 lat dla dziewczynki w tamtej kulturze to tyle, co 17-20 lat w naszej kulturze dzisiaj. Była u progu dorosłości, choć to może dziwne dla nas, to tak jest ciągle jeszcze w innych kulturach Bliskiego Wschodu, że dziewczynki w wieku 12-13 lat w niektórych miejscach uważane są już wręcz prawie jak za wchodzące w dorosłość. I tak było i wtedy. Ona była u progu dorosłości, za chwilę miała stać się kobietą, a życie stało przed nią otworem. Jairos myślał pewnie nie raz, kim będzie jej przyszły mąż. Widział siebie jako szczęśliwego dziadka otoczonego wnukami. Wierzył, że tak jak Bóg pobłogosławił go dzieckiem, tak pobłogosławi ją dobrym życiem, co w tamtej kulturze oznaczało wieloma dziećmi. Lecz teraz to życie, które sobie wymarzył dla siebie i dla niej, to życie nagle wymykało mu się z rąk. Córka słabła z godziny na godzinę, a nieznana choroba zabierała mu ją niczym beznamiętny przypływ odbiera ziemi część brzegu, kawałek po kawałku. Zrozpaczony ojciec nie miał pojęcia, gdzie jeszcze szukać ratunku i został sam na sam ze swoimi modlitwami do Boga, który zdawał się pozostawać głuchy na jego wołania. Kiedy więc usłyszał o Jezusie z Nazaretu, o tym, co głosi i że uzdrawia tych, którzy nie mieli już nigdy być zdrowi, nie wahał się ani chwili. Co prawda słyszał, co mówili o nim znawcy prawa i faryzeusze. Wiedział, że szemrali za jego plecami i zastanawiali się, jak go usunąć. Być może sam do końca nie był pewien, czy to nie jest jakiś wiejski szarlatan zwodzący ludzi, ale tego dnia postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Kiedy więc zobaczył, jak do brzegu zbliża się łódka, a na niej on, nie wahał się ani chwili. Przepchnął się przez ogromny tłum, który natychmiast zgromadził się na brzegu jeziora, zbliżył się do Jezusa i zrobił to, czego żaden pobożny Żyd, a tym bardziej przełożony żydowskiej synagogi, nie zrobiłby nawet wobec króla. Padł mu do stóp. Klękać można tylko przed Bogiem. Zaszemrał tłum, ale Jairos nie słuchał. Ze wzrokiem wbitym w ziemię zaczął błagać: moja córeczka kona, przyjdź, włóż na nią ręce, uratuj ją, spraw, by żyła. W tym błaganiu był i strach o życie córki, i nadzieja, że jeśli jest ktoś, kto może uratować jego córkę, to właśnie on, Jezus. Wystarczy, że przyjdzie, nie musi nic wielkiego robić. Wystarczy, że przyjdzie, włoży na nią swoje ręce, a marzenia Jairosa o szczęśliwej starości w otoczeniu wnucząt znowu nabiorą realnych kształtów. Jezus podniósł go z ziemi i ruszył w stronę domu Jairosa, a wraz z nim ruszył też wielki tłum, który go otaczał i zewsząd napierał. Uczniowie raz po raz musieli odpychać kolejnych ludzi, torować drogę Jezusowi, bo każdy chciał być świadkiem tego, co miało się stać w domu przełożonego synagogi. Z każdą minutą tłum gęstniał, a ludzie coraz mocniej na niego naciskali. W tym tłumie była też ona. Szła w milczeniu, próbując przecisnąć się przez rozgorączkowany tłum jak najbliżej Jezusa. Jedną ręką torowała sobie drogę, drugą trzymała się za brzuch. Od 12 lat cierpiała na krwotok, którego nie można było zatamować. Tych 12 ostatnich lat jej życia to niekończące się bóle menstruacyjne, nad którymi nie mogli zapanować żadni lekarze. Wiele przez nich przeszła. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Wręcz przeciwnie. Znachorskie porady sprawiły, że stan jej jeszcze bardziej się pogorszył, a bóle przybrały na sile. Nie to jednak było w tym wszystkim najgorsze. Ktoś powie, no co może być gorszego od bólu, który trwa od 12 lat i nie może się skończyć. Jako kobieta z nieprzerwaną od 12 lat miesiączką żyła w społecznej izolacji. Bo nie dość, że nie mogła mieć dzieci, co być może kosztowało ją życie w samotności, bez męża i codziennej opieki z jego strony, w pogardzie u innych kobiet, które cieszyły się potomstwem, a jego brak uznawały za brak Bożego błogosławieństwa. To jakby tego było jeszcze mało, według prawa mojżeszowego była rytualnie nieczysta. Nie przez tydzień i jeden dzień, jak głosiło prawo, ale codziennie, przez 12 lat. Co sprawiało, że praktycznie musiała żyć poza wioską, z której pochodziła. Zdana na łaskę i niełaskę tych, którzy przynosili jej jedzenie i ubranie, żyła sama ze sobą. A jej skóra tęskniła za najdelikatniejszym, choć muśnięciem drugiego człowieka. Wiedziała jednak, że nie ma na co liczyć. Bo każdy dotyk sprawiłby, że ten, kto jej dotykał, stałby się tak samo nieczysty jak ona. Więc żyła. Ale co komu po takim życiu? Kiedy usłyszała o Jezusie, w jej sercu zrodziła się nadzieja na powrót do świata żywych. Nie liczyła na wiele. Rozumiała, że pomimo tego, co o nim mówią, że dotyka tych, do których inni brzydzą się nawet zbliżyć, być może on wcale nie będzie chciał jej dotknąć, żeby nie stać się nieczystym jak ona. Chciała więc tylko dotknąć nawet nie jego samego, ale chciała tylko dotknąć jego szaty, bo powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. I kiedy tak przeciskała się przez tłum obcych sobie ludzi, myślała w duchu: jakie to szczęście, że oni nie wiedzą, kim jestem. W przeciwnym razie wyrzuciliby mnie już dawno, bo każdy, którego dotykam, staje się nieczysty jak ja. Jakie szczęście, że nikt nie wie, kim jestem i jak żyję. Aż wreszcie, kiedy znalazła się na wyciągnięcie ręki od Jezusa, nie bacząc na tłum, podeszła z tyłu i wyciągnięciem ręki dotknęła jego szaty. W pierwszej chwili poczuła ulgę. W drugiej niedowierzanie i radość, że jej udręka natychmiast się skończyła. W trzeciej poczuła przerażenie. Usłyszała bowiem jego mocny głos: kto dotknął moich szat? Uczniowie, zmęczeni ciągłym przepychaniem się przez tłum, spojrzeli po sobie ze zdziwieniem. Jeden z nich rzucił lekko zdenerwowany: widzisz, że zewsząd cisną się do ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? Ale Jezus dalej rozglądał się w tym tłumie ludzi, bo chciał zobaczyć osobę, która dotknęła go inaczej niż wszyscy. Wiedział, że choć ze wszystkich stron parli na niego ludzie, ktoś dotknął go, jego szat, w sposób, w jaki nie dotykali go inni. Także zadziałała jego moc. I wtedy ta kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu u stóp i opowiedziała całą prawdę o tym, co zrobiła. I była to już druga osoba tego dnia, która padła mu u stóp. Jednak Jajros i ta kobieta różnili się od siebie wszystkim. On, mężczyzna, przełożony synagogi, ona, bezimienna kobieta cierpiąca na krwotok. On cieszący się szacunkiem i uznaniem, ona skazana na pogardę i odtrącenie. On otoczony rodziną i bliskimi, ona samotna, żyjąca w izolacji od innych. On zdrowy, choć szukający uzdrowienia dla swojej córeczki, ona chora, nie mogąca liczyć na pomoc kogokolwiek. Byli tak różni od siebie, jak wschód od zachodu, tak odlegli od siebie, jak północ od południa. Ich ścieżki nigdy się nie przecinały i nigdy przeciąć się nie mogły, a jednak tego dnia i ona, i on spotkali się u stóp Jezusa. Wszystko ich różniło. Połączyła desperacja w szukaniu łaski u stóp Jezusa. I kiedy tak klęczała przed Nim, przerażona i gotowa ponieść konsekwencje swojego zachowania, usłyszała słowa, których się nie spodziewała. Bo w tych słowach, które za chwilę miała usłyszeć, było przekroczenie wszelkich granic, jakie ludzie postawili między sobą, było przekroczenie wszelkich barier, jakie mogły oddzielać człowieka od Boga. W tych słowach, które usłyszała, było zaproszenie do relacji, którego nie słyszała przez całe swoje życie. Córko, Twoja wiara ocaliła Cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Córko, nikt od dawna nie mówił do mnie w ten sposób, a już na pewno nie obcy człowiek. Kobieto, może tak, ale nie córko. Z niedowierzaniem powtarzała sobie w duchu: jestem uratowana, jestem uratowana, jestem uratowana. Koniec moich męczarni. Znalazłam łaskę u tego, którego dotknęłam. Tymczasem wyobrażam sobie, że Jajros przypatrywał się tej całej scenie z rosnącym zniecierpliwieniem. Być może myślał sobie, kimże jest ta kobieta. Moja córka umiera, to do mojej córki idziemy. Każda minuta jest ważna, każda sekunda się liczy. Nie mamy czasu, jeszcze chwila i będzie po wszystkim. I kiedy nagle w tłumie zobaczył swoje sługi, jego wargi poruszyły się niemo w rytm słów. Nie. Tylko nie to. Twoja córka umarła. Donieśli. Nie ma po co już zawracać głowy nauczycielowi. Jajro stał przez chwilę wryty w ziemię, niczym słup soli, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co się wokół niego dzieje. Przerażony i zdruzgotany jednocześnie. Wszystko na nic, myślał. Wszystko na nic. Może gdyby nie ta kobieta, zdążylibyśmy na czas. I tak stał. Nagle usłyszał tuż obok swojej głowy spokojny, pewny siebie, kojący głos nauczyciela. Nie bój się. Nie bój się. Tylko wierz. Cóż mu więcej zostało? Nie miał już nic. Tylko desperacką wiarę, że to jeszcze nie jest koniec. Jezus tymczasem nie pozwolił nikomu iść ze sobą poza Piotrem, Jakubem oraz Janem, bratem Jakuba. Kiedy przyszli do domu przełożonego synagogi, okoliczne płaczki zaczęły się już schodzić, głośno zawodząc nad ciałem dziewczynki. W tamtej kulturze, ze względu między innymi na upał, nie czekano ze złożeniem ciała do grobu i opłakiwaniem zmarłych. Do dzisiaj zresztą w kulturze Bliskiego Wschodu płaczki zjawiają się z chwilą śmierci, żeby dokonać rytualnych modlitw i śpiewów jak najszybciej. Dom pogrąża się w smutku i chaosie przychodzących i wychodzących, a rodzina natychmiast zaczyna przygotowania do pochówku. Tak było i tym razem. I wtedy Jezus, widząc zamieszanie, płacz i głośne zawodzenie, powiedział ku zdziwieniu wszystkich: dlaczego robicie zgiełk i płaczecie? Po co ten hałas? Dziecko nie umarło, tylko śpi. Ludzie spojrzeli po sobie z powątpiewaniem, niektórzy zaczęli się z niego podśmiewywać. Oszalał, szeptali cicho, z kpiącymi uśmieszkami na ustach, a Jajros i jego żona milczeli. Jezus usunął wszystkich z domu, wziął ze sobą ojca i matkę dziecka oraz Piotra, Jakuba i Jana, tych trzech uczniów, których zabrał ze sobą, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka, po czym ujął ją za rękę i powiedział po aramejsku: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I dziewczynka natychmiast wstała. Nie za minutę, nie za godzinę, nie za kilka dni, ale natychmiast, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, wstała do życia. Zaczęła chodzić. Miała bowiem, jak przypomina nam ewangelista Marek, 12 lat. Ta pierwsza kobieta 12 lat cierpiała swoje męki. Ta dziewczynka dopiero miała 12 lat. I ten trzeźwy głos Jezusa dopiero wyrwał z osłupienia jej rodziców, którzy stali w ogromnym zachwycie, nie wiedząc, co powiedzieć. A Jezus zawołał: dajcie jej jeść. Dajcie jej jeść. Tego dnia dwoje ludzi, których dzieliło wszystko, połączyło szukanie łaski i miłosierdzia u stóp Jezusa. Bo tak to jest już z łaską, że dana jest ona każdemu, kto uwierzy mimo wszystko. I tak jak do tej kobiety, która dotknęła jego szaty, tak samo i do tego przełożonego synagogi, Jezus wypowiedział praktycznie te same słowa w inny sposób, ale powiedział to samo. Do niej powiedział: twoja wiara cię uleczyła. Do niego powiedział: nie bój się, tylko wierz. Wskazując na to, jak ważną rzeczą jest to, aby zaufać mu bezgranicznie, aby uwierzyć w to, że on może zrobić dużo więcej i dużo dalej, niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a jego łaska i miłosierdzie przekraczają wszelkie granice, jakie ludzie postawili między sobą, wszelkie granice, które wyrosły między nami, wszelkie granice społeczne, kulturowe, polityczne. Jego łaska i miłosierdzie nie jest ograniczone ani do ludzi z jednego plemienia, ani do ludzi z jednego narodu, ani do ludzi z jednego, którzy są w jednej grupie społecznej. Jego łaska i miłosierdzie są dostępne dla każdego. Ale przez tę historię ewangelista Marek pokazuje nam, że to prawda, łaska jest dana każdemu, kto uwierzy mimo wszystko, ale w szczególny sposób mogą jej doświadczyć ci, którzy w desperacji rzucają się do stóp Jezusa, bo zdają sobie sprawę, że nie ma już dla nich znikąd ratunku. I że to tylko dzięki Niemu mogą na nowo doświadczyć życia, które nigdy się nie kończy. Tak jak ta bezimienna kobieta, tak jak mężczyzna o imieniu Jajros i tak jak wielu ludzi na tej sali, którzy zmęczeni szukaniem ratunku dla swojego życia, tracąc po kolei jedną, drugą, trzecią rzecz, stając w obliczu sytuacji, które wydawały się absolutnie nie do rozwiązania, absolutnie nie do przekroczenia z ludzkiego punktu widzenia, desperacko rzucali się do stóp najwyższego Boga i prosili o łaskę. I być może czasami przychodzi nam dość łatwo odrzucać lub lekceważyć tę Bożą łaskę, bo nigdy tak naprawdę nie znaleźliśmy się na tej cienkiej granicy między życiem a śmiercią. Nigdy tak naprawdę o łaskę prosić nie musieliśmy, bo nigdy nie znaleźliśmy się w miejscu, w którym mieliśmy poczucie, jakby od tej łaski wszystko zależało. Przyjęliśmy ją jako intelektualny fakt. Przyjęliśmy ją jako teologiczną prawdę. Zrozumieliśmy, że jesteśmy grzesznikami i że potrzebujemy przyjąć zbawienie, które jest z łaski przez wiarę, że do tego nic dołożyć nie możemy, możemy je tylko przyjąć z wdzięcznością i żyć z tej wdzięczności. Ale być może nigdy tak naprawdę nie przeżyliśmy tej desperacji, która jest udziałem ludzi dochodzących do takiego miejsca w życiu, w którym zdają sobie sprawę, że jeżeli nie Jezus, to koniec. Że jeżeli On nie wyciągnie swojej ręki, to nie damy rady. Że jeżeli On nie przekroczy kolejnej granicy w naszym życiu, że jeżeli On nie pomoże nam zbliżyć się do siebie, to my nie mamy już gdzie szukać pomocy i ratunku. I dlatego często przyjmujemy łaskę jako coś, co po prostu jest teologiczną prawdą, ale wciąż wierzymy, tak jak kiedyś wierzyliśmy, że tak wiele od nas zależy i tak naprawdę to my sami jesteśmy panami swojego życia, że damy radę, że Bóg jest ważny i potrzebny, ale tak naprawdę to my na dobrą sprawę ciągniemy to życie i to my możemy się z tym życiem barować. Jednak życie bardzo szybko potrafi obrócić takie bolesne przekonanie, obrócić takie przekonanie w bolesny mit. Wystarczy choroba kogoś bliskiego, wystarczy bolesne rozczarowanie, nagła strata, upadek z wysokiego konia. I okazuje się, że nagle stajemy się desperackimi poszukiwaczami łaski i miłosierdzia, bo dłużej sami w taki sposób przez życie iść już nie chcemy. Bo tylko taki człowiek jest w stanie szczerze docenić to, z czego Bóg go wyratował. I choć nikomu z nas nie życzę, abyśmy znaleźli się w takiej sytuacji, która będzie tak bardzo dramatyczna, to każdemu z nas, tak jak tu jesteśmy, życzę tego, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że cokolwiek, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek osiągnęliśmy, to stało się to tylko i wyłącznie dzięki łasce naszego Boga, który wyciągnął do nas rękę, który dotknął nas tam, gdzie, czy wtedy, kiedy inni dotykać nas nie chcieli, który schylił się do nas wtedy, kiedy nikt do nas pochylić się nie chciał, który podał nam wyciągniętą dłoń, wtedy, kiedy wszyscy inni chowali swoje ręce za plecami i udawali, że nas nie widzą. Bo tylko taki człowiek jest w stanie szczerze docenić to, z czego Bóg go wyratował i co dla niego zrobił. Tak jak ta bezimienna kobieta, tak jak mężczyzna o imieniu Jairos. Więc kiedy uwierzysz, że Jezus jest twoją jedyną nadzieją, kiedy uwierzysz, że naprawdę już nie ma innej, ale On jest ostateczną, jedyną prawdziwą nadzieją dla twojego życia, On okaże ci łaskę niezależnie od tego, kim jesteś i skąd pochodzisz.